mówiliśmy, myśleliśmy z Andrzejem troszkę w ten sposób, że ja powiem kilka słów na dobry początek, natomiast potem byłaby możliwość jeszcze ewentualnie jakichś pytań i dopowiedzeń. Więc przed nami są święta paschalne. Wielki Post kończy się jutro w południe. To jest ważne, bo ludziom się wydaje, że Wielki Post trwa do niedzieli wielkanocnej. Nie, nieprawda. Wielki Post nie trwa do niedzieli wielkanocnej. Wielki Post trwa do Wielkiego Czwartku rano. Kiedy się kończy taką niezwykle ważną mszą świętą, jest jedna, jedyna msza przed południem Wielki Czwartek. Zawsze ją odprawia biskup miejsca i całe prezbiterium razem z nim. To jest msza święta, która się nazywa mszą świętą Krzyżma. I ona jutro będzie o godzinie 10 w Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Poza tą mszą żadna inna nie odprawia się nigdzie w żadnym miejscu w diecezji. Natomiast w parafiach, w kościołach dopiero zaczyna się odprawiać Eucharystię wieczór i to już jest wstęp do właśnie osobnego okresu liturgicznego, który się nazywa Triduum Sacrum. Jak się Triduum Sacrum skończy, zaczyna się 50 dni okresu wielkanocnego. Pamiętam, jak ważny ksiądz w moim życiu, taki proboszcz w Londynie, jak kończył zawsze Wigilię Paschalną i błogosławieństwem, to mówił tak, 40 dni postu poszło, Bogu niech będą dzięki. Potem mówił, 3 dni Triduum Sacrum poszło, Bogu niech będą dzięki. 50 dni radości nadeszło, Bogu niech będą dzięki. To bardzo takie piękne. Najpierw powiem po pierwsze, że to jest najważniejsze wydarzenie w roku, a potem powiem to, co mi się wydaje za najważniejsze, gdy chodzi o jego przeżywanie. A potem już możemy podebatować. Po pierwsze, to jest Pascha, to jest najważniejsze wydarzenie w roku. Od czasów jeszcze starotestamentalnych. Nie? Żydzi mieli 3 wielkie święta w roku, ale z tych 3 absolutnie najważniejsze było Pascha. Pascha była uroczystością upamiętniającą wyjście Izraela z niewoli egipskiej. To było wydarzenie, które ich stworzyło jako naród. To wyjście tak naprawdę uczyniło ich właśnie z takiej bandy niewolników, uczyniło ich narodem. Nie? Wiązało się dla nich z objawieniem Boga, który objawił im swoje imię, Jestem. Nadał im 10 przykazań, czyli rodzaj konstytucji dla tego tworzącego się społeczeństwa i poprowadził ich z powrotem do ziemi obiecanej, z niewoli do ich własnej ziemi, do ziemi wolności. Nie? Więc to było dla nich wydarzenie, które ich stworzyło. Celebracja tego wydarzenia miała im nie tylko to przypominać, tylko tak jak do dzisiaj mówimy w liturgii. Nie? Liturgia nas czyni uczestnikami tego wydarzenia. Znaczy sprawia, że to, co się wydarzyło tam kiedyś, tak, wyjście z Egiptu to było 1250 lat przed Chrystusem. To możemy to datować, nie ma kłopotu. Natomiast liturgia sprawia, że to wydarzenie staje się dzisiaj i że my jesteśmy jego uczestnikami. To, co koniecznie trzeba powiedzieć w tym gronie, akurat w tym, a nie w innym, to to, że Paschę celebrowało się w Jerozolimie, bo zasada, że trzeba było pójść do Jerozolimy na Paschę, więc na przykład w czasach Jezusa w Jerozolimie mogło być do 1 000 000 ludzi. Niesamowicie dużo przybywało. Także dlatego, że tylko w świątyni jerozolimskiej można było nabyć baranki na ucztę paschalną. Najważniejsze danie na pasze to był baranek. Baranki zabijano w świątyni jerozolimskiej. Więc w Jerozolimie celebrowano Paschę i to, co najważniejsze, to pamiętać, że z kolei istota tej celebracji to był posiłek, to była uczta spożywana w rodzinie. Nie tak, że się szło do świątyni na jakąś tam celebrację, nie. Do świątyni się szło po to, żeby nabyć baranka. Tak? Natomiast najważniejsza uroczystość była w domu. I głową tej uroczystości był najstarszy mężczyzna w rodzinie. On właściwie całą tą ucztą kierował. Co więcej, do niego należała, my byśmy powiedzieli dzisiaj, katecheza. Żydzi nazywają to Hagadą, czyli opowiedzenie o wyjściu z Egiptu, ale opowiedzenie takie, żeby cała rodzina wiedziała, że tej nocy wychodzi z Egiptu, a nie, że Mojżesz tam powiedzmy lat temu, no dzisiaj to by trzeba było powiedzieć 3000, wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Nie. Głowa rodziny, mężczyzna miał to opowiedzieć tak, żeby wszyscy wiedzieli, że teraz wychodzą. Że teraz wychodzą, w tej chwili. To była dość szczególna katecheza, bo podstawą do niej były pokarmy na stole. Różne. Każdy pokarm miał swoje znaczenie. Najważniejszym, oczywiście oprócz baranka, to może tak po kolei, była maca, chleb niekwaszony. Tak? Żydzi wyszli z Egiptu, nie mając chleba na drogę. Wzięli ciasto, które nie było jeszcze zakwaszone. To jest niesamowicie symboliczny pokarm, bo co on mówi? Popatrzcie, 10 plag było wcześniej. Przygotowywali się do tego wyjścia wiele, 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 wiele czasu. Ale jak przyszło wychodzić, to się okazało, że nie mają kanapek. Tak? Nie są przygotowani. Niby ciągle o tym gadali, marzyli, tak, że wyjdziemy, 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 ale jak przyszło wychodzić, no nie ma prowiantu. I to jest, maca zawsze przypominała Żydom, że Bóg ich wyzwolił z Egiptu, kiedy nie byli na to jeszcze przygotowani. Nie? I to jest bardzo takie dla człowieka, słuchajcie, my mamy dalej taki chleb niekwaszony w Eucharystii, nie? Dla nas Pascha to jest wydarzenie Jezusa Chrystusa uobecnione w Eucharystii. Mamy zawsze ten chleb niekwaszony, żeby sobie uświadamiać, że Pan Bóg nas wyrywa z naszych grzechów wtedy, kiedy wcale jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Jakby Bóg czekał, że będziemy gotowi, to by się nie doczekał. To by się nie doczekał. Nie? Więc ta maca była niesamowicie ważna, ten niekwaszony chleb. Dalej były takie dania symboliczne, na przykład ten chleb maczano w sosie, który miał taki kolor cegły, no żeby im przypomnieć, że w Egipcie byli zabijani morderczą pracą przy wypalaniu cegły i przy wyrobie cegły, więc ten sos taki właśnie ceglany. Mieli gorzkie zioła, dlatego my dzisiaj my mamy na stole wielkanocnym chrzan. Nie? Mało kto kojarzy, że to stamtąd. My mamy chrzan, żeby sobie przypomnieć gorzkość niewoli. Nie? Więc cały szereg dań, które przypominały im, skąd wyszli, z jakiego upodlenia, z jakiego poniżenia, nie? Z jakiej niewoli. Ale potem cena tego wyjścia, czyli baranek, nie? Który był zabijany i krew baranka uratowała ich od śmierci tamtej nocy. A potem to, co było niesamowicie ważne, 4 kielichy wina. Czerwonego wina pili wszyscy, łącznie z dziećmi. Raz na rok można poszaleć, nie? I to kielichy, nie? Tam, wiecie, 4 kielichy wina. Dlaczego? Bo wino jest napojem królów. I zasada była taka, że nikt sobie tego wina sam nie nalewał, musiał być obsłużony. Czy każdemu trzeba było to wino nalać, żeby się poczuł jak król. Więc właśnie od niewoli do wolności. Nie? Tylko wiecie, teraz jesteście chłopem w takiej rodzinie i był taki moment, że najmłodszy chłopak, ja to na przykład sobie bardzo lubię wyobrażać, jak to było w rodzinie Jezusa. Nie? No, Ewangelia nam mówi, Ewangelia Łukasza, że co roku chodzili do Jerozolimy na święto Paschy. Więc co roku się to samo odbyło, że w którymś momencie Jezus do Józefa mówił, no okej, to teraz proszę mi to wszystko wyjaśnić. I Józef mu tłumaczył, co się wtedy stało. To była właśnie to było otwarcie Hagady, nie? Że najmłodszy pytał się najstarszego mężczyzny, czemu my dzisiaj nie śpimy i czym ta noc różni się od wszystkich pozostałych. Nie? Są takie wspólnoty w tej chwili w Kościele, gdzie się to praktykuje, to jest fantastyczne. Pierwszy raz to widziałem, to nie zapomnę tego efektu, jak wyszły dzieci i zaczęły śpiewać taką pieśń, dlaczego ta noc jest inna niż pozostałe. I proboszcz, który przewodził tej liturgii, wyciągnął kilku mężczyzn, mówi, dziecko ci pytanie zadało, proszę bardzo. Opowiedzenie Hagady było absolutnie obowiązkowe na pasrze, do tego stopnia przepisy żydowskie, które mówi tak, że jeśli by wieczerzę paschalną dla niewiadomych powodów spożywał sam dla siebie wyłącznie rabin, to miał sobie Hagadę powiedzieć na głos. Czyli w takiej sytuacji jeden gość, który przecież to wszystko umie, nie, bo wszystkim tłumaczy, miał sobie opowiedzieć na głos. Nie? Mi się to przypomina, był taki ksiądz na Wawelu, niestety już nie żyje, nazywał się Piętniewicz, był doktorem historii sztuki. On codziennie mówił kazanie, nawet jak na Wawelu nie było nikogo i odprawiał mszę tylko i wyłącznie z kościelnym. I były takie momenty, że kościelny szedł do zakrystii po coś, a ten dalej mówił to kazanie. I to jest właśnie to. To znaczy, potrzebujesz słowa, które ci objaśnia znaki. Bo inaczej to te znaki stają się czymś w rodzaju magii. Nie? Ludziom już generalnie jest wszystko jedno, co mają w tym koszyczku. Tu ma zajączka, tu ma baranka, a tu ma IT, nie? I wszystko poświęci, tak? Tylko co to znaczy, nie? A tam każdy element tego posiłku ma swoje znaczenie. Okej, to tylko tyle, żebyśmy osiedli dobrze w tym, w korzeniu święta paschalnego. Znaczy Pascha naprawdę, celebracja rodzinna z mężczyzną w roli głównej. Jako właściwie takim domowym kapłanem. Nie? Więc warto by było do tego wracać, bo to jest, wiecie, w takich wspólnotach jak mężczyźni świętego Józefa, to myślę, to ogromnie ważne. Nie? No taką paschą była oczywiście ostatnia wieczerza, na której Jezus był z apostołami. Można sobie też wyobrazić, jak to wyglądało, ale na tyle, na ile czytamy Ewangelię, to tam jest właśnie też mowa o czterech kielichach. Więc wszystko się wydarzyło tak, jak trzeba. Ale był moment szczególny, kiedy Jezus wziął ten niekwaszony chleb, wziął kielich z winem, no i powiedział, to jest moje ciało, to jest moja krew za was wylana. Czyńcie to na moją pamiątkę. Nie? Więc nadał pasrze zupełnie nowy wymiar. Nie? Jak właśnie Pascha, razem z nim przechodzimy ze śmierci do życia. To jest cała treść Triduum Sacrum. No i teraz takie kilka podstawowych rzeczy, gdy chodzi, będę się kontrolował, deko. Gdy chodzi o przeżywanie tego, co Jezus dokonał, bo oczywiście zasadnicza myśl jest taka, że to, co On przeżył w tamte dni, przeżywając Paschę, liturgia sprawia, że jest nam zadane. My w tym uczestniczymy, w tym wydarzeniu paschalnym Jezusa. Żeby to dobrze przeżyć, nie? Najważniejsze pierwsze jest to, że to jest jeden obchód liturgiczny. Jeden obchód liturgiczny. Panowie, Wielki Czwartek się zaczyna od w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wieczór. i Pan z wami. I kończy się błogosławieństwem po rezurekcji. Jedna liturgia. To nie są odrębne liturgie, że Wielki Czwartek jest liturgia Wieczerzy Pańskiej, a Wielki Piątek jest liturgia Męki Pańskiej, a Wigilia Paschalna to jest jeszcze trzecia liturgia. Nie. Jak będziecie o tym pamiętać, to przyuważycie, że w Wielki Czwartek nie ma końcowego błogosławieństwa. Jest przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy. Nie ma żadnego idźcie w pokoju Chrystusa. Nic takiego nie ma. Nie. Jak w Wielki Piątek przyjdziecie, nie ma żadnego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nie ma Pan z wami. Jest pierwszy znak tego wieczoru taki, że wszyscy klękają w ciszy, ksiądz się kładzie krzyżem, ale nie ma żadnego otwarcia, nie ma nic na początek. Nie. Bo liturgia trwa, ta, która się zaczęła w Wielki Czwartek wieczór. I znów Wielki Piątek, jak się kończy liturgia, nie ma żadnego końcowego błogosławieństwa i rozesłania. Przenosi się Najświętszy Sakrament do grobu. No i tyle. I zaczyna się modlitwa w grobie Bożym. Cały dzień mija. Jest Wielka Sobota. Wbrew temu, co pewnie myślicie, Wielką Sobotę Kościół nic nie robi. Wielka Sobota to jest bardzo piękne. Wielka Sobota to jest jeden, jedyny dzień, w którym Kościół nic nie robi. Owszem, święcimy pokarmy. No, to nie jest jakiś wielki wyczyn. I niesamowity wyczyn. Nie ma żadnej liturgii na Wielką Sobotę. Nie ma. Wigilia Paschalna z definicji jest liturgią nocną. Nocną. Najważniejsze dzieła zbawcze dokonały się nocą. Nocą Izrael wyszedł z Egiptu. Nocą narodził się Jezus Chrystus. Nocą wyszedł z grobu. Tych nocy ważnych w dziejach zbawienia było jeszcze więcej, ale najważniejsze wydarzenia dzieją się w nocy. Nie? Pan Bóg ukochał noc. Nie? Jako miejsce swojego działania. Czas swojego działania. Więc ta liturgia się powinna zacząć po zmroku. Zaczyna się, wiadomo jak, że się rozpala ogień, ale nie ma znowu żadnego w imię Ojca i Syna. Nie ma. I nie ma pozdrowienia. Nic. Zaczęło się w czwartek. I jeśli tę liturgię się odprawia właściwie, no to gdzieś po północy się kończy błogosławieństwo po rezurekcji. Jest procesja rezurekcyjna na zamknięcie tej liturgii. Natomiast jeszcze do tego właśnie, bo ta Wielka Sobota, że nic się nie... To jest niesamowicie wartościowe w liturgii, że jest taki dzień, że nic nie macie do zrobienia. I nie chodzi o lenim chowanie, tylko chodzi o doświadczenie tego, że nic nie możesz zrobić. Nie? Jakoś myślimy o tym, że to jest tak, Jezus jest w grobie. Nie? Jak jesteś w grobie, to musisz poczekać, aż ktoś przyjdzie i ci otworzy. Ponieważ sam nie jesteś w stanie z niego wyjść. Musi przyjść ktoś, kto ci odwali ten kamień. Nie? Najstarsze wyznania wiary nie mówił o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, tylko że Jezus Chrystus został wskrzeszony przez Ojca. Podkreślały ten element właśnie wierności Ojca wobec swojego Syna. Jezus od początku do końca wszystko postawił na jedną kartę, którą jest Jego Ojciec. Jeszcze na krzyżu krzyczał: Ojcze, w Twoje ręce. Więc nie zawiódł się. Ojciec go wyprowadził z grobu. To jest pierwotne wyznanie wiary w ten sposób brzmi, że Bóg go wskrzesił, podniósł go. Tam jest takie ładne słowo, egeire. Nie? Wskrzesił go, podniósł go ze śmierci. I no, więc pomyślcie, jak jesteście z Jezusem Chrystusem w grobie, musicie się doczekać, aż ktoś przyjdzie i wam to odwali, ten kamień. To jest niesamowicie życiowe. W wielu sytuacjach, pamiętam, mówiłem to ludziom, którzy byli gdzieś tam w takim momencie, nie, że masz poczucie, nic nie zrobisz. Wszystko, co możesz robić, to czekać, aż się doczekasz. I to jest oczekiwanie na zbawienie. Nie? Ty nie sam, nic sam nie zrobisz. Musisz nie, zawierzyć temu, kto ci ten grób otworzy w końcu. Ta Wielka Sobota jest bardzo ważna i szkoda, że nieraz, wiecie, nieraz księża nie mogą wytrzymać, nie? Już by coś zrobił, kręcić, nie? No to nieraz zaczynają tę Wigilię Paschalną, jakby mogli, to by zaczęli o trzeciej po południu, nie? No. Poczekać na zmierzch, poczekać, dać sobie też ten czas, nie? Takiego doświadczenia, nic nie mogę z tym zrobić, że jestem martwy. I w tym czekaniu nie, otworzyć drogę Panu Bogu do działania w stosunku do mnie. Niesamowicie ważna jest Wielka Sobota od tej strony. Nie? Ale żeby zamknąć to, co powiedziałem. Słuchajcie, więc to jest jeden obchód liturgiczny. Więc od jutra wieczór zaczyna się liturgia, która się skończy w nocy z soboty na niedzielę. Wszystko, co będziecie robić przez te dni, jest liturgią. Jak będziecie wstawać, będziecie kłaść się spać, pójdziecie do pracy, kto jeszcze pójdzie, będziecie sprzątać, będziecie gotować, wszystko mi jedno, wszystko jest liturgią. Miejcie świadomość, że wszystko jest włączone w liturgię, która trwa 3 dni. Nie ma takiego czasu w Kościele poza tym, poza Triduum Sacrum. Dzisiaj nie do końca tego to rozumiemy, dlatego że w Wielki Czwartek mamy jeszcze mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Ale starożytny Kościół nie odprawiał mszy w Wielki Czwartek. Bo jak to jest jedna liturgia, to wystarczy Eucharystia na koniec. Konsekwentnie. Wtedy jakby te dominanty takie liturgiczne były takie. Wielki Czwartek wieczór, jedyny obrzęd jaki był, to było obmycie nóg. Wielki Piątek – adoracja krzyża. Wielka Sobota – nic. Wigilia Paschalna – Eucharystia z odnowieniem sakramentu chrztu. Tak? Więc na końcu jest oczywiście wielka celebracja zmartwychwstania. O to przede wszystkim chodzi. Ale to zmartwychwstanie, które jest tam na horyzoncie, ono też już wyznacza te dni wcześniejsze, tak? Czyli całuje krzyż, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jakby nie zmartwychwstał, całowalibyście krzyż? Bylibyście masochistami. Tak? Mogę umyć nogi, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. To ja mogę komuś umyć nogi. Nie? To jest ciąg. To jest jedna liturgia. To jest pierwsza rzecz istotna. Oczywiście z tego wynikają rozmaite konsekwencje praktyczne do bólu. Oczywiście nie ma takiej możliwości, chyba że ktoś ma taką pracę, nie wiem co, nie wiem, albo kogoś chorego w domu, sytuacje graniczne. Ale nie ma takiej, poza takimi granicznymi sytuacjami, nie ma takiej możliwości, że tak, w czwartek pójdę, albo może nie, w czwartek jeszcze nie, bo to za wcześnie, pójdę w piątek, to się spóźniłeś już cały dzień na mszę świętą. Nie? Jak zaczynasz w piątek, włączasz się gdzieś tak w 1/3 liturgii, żeby mieć tego świadomość. Tak? Nawet nikt cię nie przywita, jak przyjdziesz. Nie? No, w piątek wszyscy idą, bo to krzyż trzeba pocałować Pana Jezusa, bo to takie ładne jest, nie? Sentymentalne. Potem sobie odpuszczę. Wiecie, ja pamiętam takie rozmowy z dzieciństwa, nawet w rodzinie. Ty popatrz, tam palą już ten ogień, tam czy jeszcze nie? No jak już palą, no to powoli trzeba się zbierać. Nie? No. Nie. Jesteśmy na całości, jesteśmy w każdym z tych momentów. Jak nie macie, no to tak właśnie jakbyś na mszy był tak na pozdrowienie, potem wychodzę. No, potem wrócę na przeistoczenie, potem wyjdę, przyjdę na ogłoszenia, nie? No. I byłem na mszy. No, jeszcze na składkę trzeba rzucić, to jest jasne. Dla uspokojenia. Sumienia. No. Trzeba przeżyć całość. Najlepiej w jednym miejscu i w jednym gronie ludzi. Nie skakać, nie gonić, tak. Dzisiaj pójdę tu, jutro do Dominikanów, a potem jeszcze gdzieś tam nie. No, jedna liturgia. To jest jedna liturgia. Ja się kiedyś na to bardzo buntowałem, to mi ten proboszcz wspominany powiedział tak, wiesz, kto wyszedł z wieczornika przed czasem? No to mnie zatkało. Już więcej nie debatowałem. Wiesz, kto wyszedł przed czasem z wieczornika? Dalej. Kolejna ważna rzecz, bo oprócz tego, że to jest jedność, całość, to nie jest teatr. Tak? Nie mamy żadnej ambicji odgrywać tego, co się stało z Panem Jezusem. To nie jest sztuka teatralna. To jest liturgia. Bardzo łatwo o teatr. Począwszy od Wielkiego Czwartku wieczór, tak, że nie wiadomo dlaczego tylko biskupi to robią, bo każdy ksiądz ma prawo to zrobić. No, myjemy nogi. No i no to jest wydarzenie. Kardynał zdejmuje ten wielki ornat, przepasuje się prześcieradłem. Już jest 30 fotografów przy pierwszym stopniu, bo to nie. Potem wprowadzają uroczyście 12 ubogich. Nie? Bo nie jest pytanie, a może nie, może księży lepiej. Albo ministrantów 12, nie? No i oczywiście ten biskup odgrywa Pana Jezusa, tak? No i kamerujemy to, bo jakie fajne do kamery. Nie? Odgrywa Pana Jezusa. Liturgia to nie jest teatr. Ten obrzęd nazywał się mandatum, czyli przykazanie. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. I tak jak powiedziałem, w starożytności było tak, że nie było innego obrzędu na ten wieczór. Alboś to przeżył. To właśnie żeś przeżył. A jak nie, to już nic innego nie było. Nie? Ze zdumieniem pamiętam, ja jeszcze gdzieś tam odkrywałem to, czytając różne źródła historyczne. Wyobraźcie sobie, że nasz król, z którego się niektórzy śmieją, że był poganinem, Władysław Jagiełło, w Wielki Czwartek mył nogi 12 ubogim w swojej prywatnej komnacie. Nie w wielkiej liturgii w katedrze, nie, że wszyscy, a jaki pokorny biskup. Nie, król kazał sobie przyprowadzić 12 żebraków do swojej własnej prywatnej komnaty, mył im nogi, dawał im jeszcze jakieś tam zapomogę i tyle. Dla niego to był najważniejszy moment liturgii wielkoczwartkowej. Nie? Więc ja czasami tak robię w Wielki Czwartek, jak odprawiam liturgię, że ustawiam 12 pustych krzeseł i mówię, proszę bardzo, kto chce, proszę przyjść, umyję mu nogi. Robi się dramat. To nie ma tych wyznaczonych? Nie ma. Nie ma. Nie. Dokładnie tak jak Piotr. Nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Jak cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Nawet jak u was nie będzie takiego momentu, że możesz podejść i dać sobie nogi wymyć, to trzeba to przeżyć w duchu, że ci Jezus myje nogi. A nie, że patrzysz na biskupa, jaki pokorny, bo tam 12 mu przyprowadzili Albertyni. Znaczy, my musimy dać sobie umyć nogi tego wieczoru. Są, wiadomo, tego nie można zrobić już w całej parafii, ale są też takie wspólnoty, gdzie takich miednic się wystawia 3-4 i się mówi, proszę bardzo, jak ktoś ma potrzebę wymyć komuś nogi, proszę bardzo. Mąż żonie. Żona mężowi. Dzieci rodzicom. mandatum jest, mówię, jest centralnym obrzędem Wielkiego Czwartku wieczór. Kłopot nasz polega na tym, że bardzo w wielu kościołach się go po prostu nie odprawia. I wtedy nacisk jest tylko na mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, ustanowienie Eucharystii, ustanowienie kapłaństwa. To są wszystko bardzo ważne prawdy. Ale jak Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, to nie mówi tylko przemieniajcie chleb w ciało i wino w krew, tylko też zdobądźcie się na taką miłość, do której Eucharystia was uzdalnia. Zobaczcie, że my czytamy jutro, zwróćcie sobie na to uwagę, w Wielki Czwartek wieczór czytamy początek Ewangelii Męki w wersji świętego Jana, 13 rozdział Jana. U Jana nie ma opisu ustanowienia Eucharystii w Ewangelii. Jest tylko obrzęd, jest tylko opis umycia nóg. I wszyscy to wiedzą, w teologii to się wykłada klerykom od takiego, od pierwszego roku, że u świętego Jana w Ewangelii umycie nóg zastępuje obrzęd ustanowienia Eucharystii. No, ale jakoś do liturgii to się nie może przebić niestety i ciągle to mandatum jest tak zastrzeżone kilku pobożnym biskupom, a po kościołach go nie ma. A powinno być, bo to jest kluczowy znak. Wielki Czwartek, nie? I jeszcze, słuchajcie, i teraz właśnie, jak ja wiem, że to się dzieje mocą tego Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, to nie jest żadne moralizatorstwo, tak? Wstań i weź tę miednicę, tyleś narobił tej żonie, weź ją przeproś, nie? Najpiękniej to przeżywają dzieci. Jak zdarzało mi się, że we wspólnotach gdzieś tam podpowiadałem to po tym obrzędzie, kiedy umyłem nogi już tym, którzy chcieli, mówię, proszę bardzo, tam macie miednicę, tam jest druga, tam trzecia. Kto chce, może, tylko nie teatr, że każdemu, nie? Co to znaczy, że każdemu? Ale może masz kogoś, kto tu jest obok ciebie, komu powinieneś umyć nogi, to bierz i idź, nie? Oczywiście dorośli wszyscy patrzą, co ten powie o mnie, jak ja to zrobię, nie? Dzieci nie mają takich problemów, więc dziecko bierze tę miednicę, leci do ojca i ojciec głupieje. Znaczy, widząc dojrzałość swojego dziecka. Ale rozumiecie, my się nie zastanawiamy tylko nad tym, co Pan Jezus zrobił 2000 lat temu, tylko jest znak, który mnie dotyczy teraz, nie? Nie teatrzyk, tylko uczestniczymy w liturgii, ona ma znaki, które są skierowane do mnie. Do mnie. Są o mnie. To samo jest, jak chodzi o Wielki Piątek. Zawsze Wielki Piątek jest adoracja krzyża. Wstępem jest lektura męki wzięta z Ewangelii Jana. W Niedzielę Palmową czytamy na zmianę Mateusza. W tym roku będziemy czytali Mateusza, za rok będzie Marek, za dwa lata będzie Łukasz. Niedzielę Palmową się zmienia. Ale w Wielki Piątek zawsze czytamy Jana. Otóż Ewangelia Jana o krzyżu, o męce jest Ewangelią wyjątkową. Ona pokazuje Chrystusa, który zwycięża na krzyżu. Jest królem na krzyżu. Nie jest zabijany. Oddaje życie. Przyciąga wszystkich do siebie. Wtedy, kiedy jest powieszony na krzyżu. Dlatego u świętego Jana w Ewangelii nie ma Szymona z Cyreny. Przeczytajcie sobie, sprawdźcie. Nie ma. Bo Jezus nie potrzebuje żadnego pomocnika do krzyża u świętego. Sam wynosi ten krzyż na Golgotę. Nie? Ale z tego wynika bardzo ważny moment, mianowicie, że ten krzyż, który Jezus nosi, nosi go sam. Znaczy, my z nim nie niesiemy krzyża. To jest dość trudne do przyjęcia. My nie nosimy Jezusowego krzyża. Jezus swój krzyż niesie sam. Bo krzyż jest czymś w życiu nieprzekazywalnym. Jak masz obok siebie człowieka, który jest ukrzyżowany, możesz przy nim być, a nie możesz mu go wziąć. To jest to, co jest w gorzkich żalach, tak niesamowite, jak się śpiewa razem z Maryją, obym ja, matka strapiona, mogła na swe ramiona wziąć krzyż Twój, Synu mój. Ale nie może. Ale nie może. Jakby mogła, ona by mu ten krzyż natychmiast wzięła, gdyby tylko była w stanie. Nie może. I wy też nie możecie Jezusowi wziąć krzyża. I on tego wcale od was nie chce. Natomiast co chce? Weź swój krzyż. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. I niech mnie naśladuje. No, jak się tym przejąć, to co to znaczy? Że adoracja krzyża jest pocałunkiem krzyża Jezusowego, to znaczy z wdzięcznością za dzieło odkupienia, ale jest też pocałunkiem, który składasz na swoim własnym krzyżu. Oczywiście o wiele fajniej jest pocałować krzyż Pana Jezusa, to jest naturalne, chyba że ktoś jest przekręcony, nie? Ale jeśli ja z wiarą przyjmuję to, że On za mnie umarł i odkrywam, nie, mam w sobie jak absolutny tytuł do wdzięczności, no to wiadomo, podchodzę, całuję ten krzyż z największym szacunkiem. Wiem, że to jest drzewo mojego zbawienia. Tak? No. Ale swój krzyż pocałować nie jest tak prosto. Generalnie z krzyżem jest tak, że dokąd możesz, to przed nim uciekaj. Nie żartuję teraz. Jezus przed krzyżem uciekał. I było wiele takich sytuacji, kiedy skutecznie uciekł przed krzyżem. Chrześcijanin nie jest wariatem, nie jest masochistą. Nie jest kimś, kto bawi się w takiego, wiecie, męczennika, ochotnika, nie? Jeszcze mnie zabijcie, nie? Tak, z reguły było tak, że ci tacy właśnie ochotnicy gdzieś tam potem się dość szybko załamywali i była z nimi bieda. Nikt nikomu nie każe iść na krzyż. Ale krzyż ma to do siebie, że wcześniej czy później każdego dopadnie. I po tym się go poznaje, że nie można przed nim uciec. No i co wtedy? Znaczy, potrafisz go pocałować, czy nie? I to jest pytanie na Wielki Piątek. Jak będziecie w Wielki Piątek szli do adoracji krzyża, to mówię, to sobie po drodze do tego krzyża stawiajcie pytanie, czy potraficie w ogóle opisać swój krzyż. Wiecie, co nim jest? To jest ważne. I wtedy, kiedy wiem, co jest tym moim krzyżem, nie, jestem naprawdę wezwany w Wielki Piątek do tego, żeby go pocałować. Dlaczego go mogę pocałować? Bo wiem, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Znaczy wtedy wiem, że krzyż nie jest czymś, co cię zabije. Gdyby nie zmartwychwstał, nie całowałbym swojego krzyża. Ale ponieważ zmartwychwstał, to wiem, że przez krzyż przechodzę do życia. I ile jest takich sytuacji w życiu, że ci się wydaje, że jak w to wejdziesz, to cię to zabije. Wchodzisz i żyjesz. Natomiast oczywiście nikt umierać nie chce, więc pierwsza zawsze nasza postawa jest taka, wiej, gdzie tylko możesz. Nie? No, ale jak nie dasz rady zwiać, jak się nie da uciec, to jest Wielki Piątek, jest znak pocałowania krzyża. Mówię, dlaczego to jest ważne? Mówię, dlatego, że my wtedy przestajemy się bawić właśnie w teatr, jak to było Wielki Piątek 2000 lat temu. No było. Było, ale ten znak jest dla mnie teraz, tutaj, a nie, że się działo wtedy. Nie? No i dochodzimy do Wigilii Paschalnej. Tam jest absolutny szczyt wszystkiego. Po naszej stronie to jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. To jest to, co jest tak naprawdę najważniejszym od ludzkiej strony przeżyciem w ciągu całego roku liturgicznego. To jest absolutny szczyt. Nie? Odnowienie chrztu. To się bierze stąd, że w starożytności Kościół chrzcił tylko w Wigilię Paschalną. Bo chrzest to jest wejście w śmierć i w zmartwychwstanie. Nie? Chrzczono przez zanurzenie. Baseny chrzcielne, schodziłeś najpierw 7 stopni na dół, nie? Zanurzając się stopniowo w tej wodzie, ale 7 stopni w dół, żebyś sięgnął samego dna. Żebyś wiedział, co to jest grzech twój. A potem się zanurzałeś 3 razy, żeby ten grzech utopić. Utopić go, raz na zawsze go utopić. Utopić starego człowieka w tej wodzie chrzcielnej. I potem po schodach, 7 schodów do góry, na drugą stronę, do życia. Chrzest, nie, myśmy się przyzwyczaili, że chrzest jest sakramentem, który się przyjmuje raz w życiu, okej, raz w życiu, jednorazowo, nikt nie powtarza chrztu. To nie oznacza, że jest przeszły. Tak? Ochrzcili cię tam, tak sądząc po was, to tak średnio 35 lat temu. Nie chodzi o to, że cię ochrzcili 35 lat temu, tylko że jesteś ochrzczony. I słuchajcie, jak będzie poświęcenie wody chrzcielnej. Jest taka modlitwa, jak się zanurza paschał w chrzcielnicy, to kapłan śpiewa, prosi Boga, żeby przez Ducha Świętego zostało dla nas otwarte źródło chrztu świętego. Źródło chrztu świętego. Nie? Bo chrzest to jest źródło wody. A nie bajorko, sadzaweczka. Tak? To nie jest woda zastana. To ma być woda żywa. Ten proboszcz, którego wspominałem, on zrobił sobie w kościele, słuchajcie, basen chrzcielny. Raz w życiu widziałem, 2 razy może widziałem w życiu basen chrzcielny w kościele katolickim. Ale go tak zrobił, że woda od ołtarza płynęła. Miał jakiś speców, którzy mu to policzyli, ile mu musi odpływać, ile mu może przypływać, ale to nie było tak, że nalewał wody i miał, nie? Wiaderecko z wodą. Nie. Ta woda cały czas płynęła. Można ją było słyszeć w kościele. Wchodzić do kościoła, płynęła woda po stopniach. I to jest, bo on miał świra na punkcie liturgii i znaków, nie? I wiedział, że to musi być źródło. To musi być żyjąca woda. To pokazuje ta Ewangelia, kiedy Jezus uzdrowił człowieka przy sadzawce, która się nazywa tam Betesda. I tam jest takie zdanie kluczowe, które nieraz wyrzucają z wydań Pisma Świętego, bo jest bardzo nienowoczesne. Jest takie naiwne, nie? Że tam przy tej sadzawce leżało wielu chorych i czekali na poruszenie wody, bo zstępował anioł i poruszał tę wodę. A potem jak ktoś wszedł do tej wody, to doznawał uzdrowienia. Więc oczywiście nowocześni autorzy wyrzucają to zdanie z tym aniołem, bo kto ten anioł zstępował, poruszał wodę, nie? Bala, 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 bla, 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 nie? Bo, bo, bo. Nie? Teraz to jest utrącenie całego tekstu, bo woda cię uzdrawia, jeśli jest poruszona. I to, co Kościół robi w Wigilię Paschalną, to porusza w nas wodę chrzcielną. Jak jej nie poruszy, to cię nie uzdrowi. Bo wszystko w Kościele, każde, jakiekolwiek powołanie jest zbudowane na chrzcie. Jak chcecie być święci, to żyjcie własnym chrztem. Tylko niech on będzie w was poruszoną wodą, która was ciągle do czegoś uzdalnia, nagania, popycha, nie? do czegoś was zobowiązuje, coś wam otwiera przed wami, nie? We chrzcie jest wszystko zawarte, reszta to są dodatki. Ale chrzest jest źródłem wszystkiego. Jakby nam się udało w Kościele, nie tylko w Polsce, tylko w ogóle, obudzić w ludziach tożsamość chrzcielną, nie musimy już nic więcej robić. Wystarczy. Żeby ludzie żyli własnym chrztem. To nie tylko żyjesz tym, że zostałeś obmyty z grzechu. To jest jedno. Ale żyjesz też tym, że jesteś namaszczony. To znaczy jesteś prorokiem, kapłanem i królem. To jest pozytywna, potrójna godność. I wszystko inne to jest forma tak naprawdę spełnienia tej godności, która nam jest zadana we chrzcie. Więc to jest szczyt całego Triduum, to jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Wielki post do tego idzie. Jak ktoś przepościł cały Wielki Post, nie jadł cukierków, nie pił alkoholu, odmówił sobie papierosów i nie poszedł na Wigilię Paschalną i nie odnowił przyrzeczeń chrzcielnych, to znaczy, że powinien zacząć post od nowa. Bo nic nie zrozumiał. Ten post miał go do tego przygotować, do odnowienia chrztu. Nie? No i znowu mówię, wiecie, bo wtedy właśnie nie przeżywam teatru, nie zastanawiam się, ja kiedyś byłem na takiej audycji radiowej, Wielką Sobotę zresztą, no nic nie robimy, to poszedłem do radia, nie? No i taka szlachetna pani skądinąd dziennikarz przez półtorej godziny czy dwie godziny, nie pamiętam, już próbowała się ode mnie dowiedzieć, w jaki sposób Pan Jezus wyszedł z grobu. I ja jej mówiłem konsekwentnie przez całą tę audycję, proszę pani, nie mam bladego pojęcia. On, jak to ksiądz nie wie? Nie wiem. Śmiejecie się. Ile jest takich publikacji z pasją, które się biorą z czego? Że tam rozważają całun turyński na przykład. Jak to odbicie powstało? To jakieś promieniowanie. Nie? Teraz na to nakładamy relacje o tym, jak tam te płótna leżały w grobie, no to przeszedł przez to, ale jak przechodził, to właśnie to promieniowało tak, no i się odbiło, nie? Nie wiem, czy się tak odbiło, czy nie inaczej, od tego są goście, którzy się nazywają syndonolodzy, bo oni badają całun turyński. Fajnie, że to robią, tylko nie o to chodzi, wprawdzie o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. A bardzo łatwo się jest puścić w takie, no to jak on wyszedł z tego, a ten kamień to jak to... A w zmartwychwstaniu chodzi o to, że on zmartwychwstał jako pierwszy i ty wstajesz razem z nim. I to się dzieje wtedy, kiedy żyjesz własnym chrztem. To umiera w tobie stary człowiek i rodzi się w tobie życie wieczne. A jak tego nie ma, to nawet jak wytłumaczysz wszystkie całuny, jakie są na świecie, tyle rozumiesz ze zmartwychwstania. To są znaki, które nas dotyczą, a nie przeszłości sprzed lat, sprzed 20 wieku. To jest kluczowe do przeżywania Triduum. I to są te dwa klucze. Czyli pierwsze to jest jeden cały obrzęd i drugi klucz to nie jest teatr. To są znaki skierowane do każdego. Tyle. 9:59, Matko Boska.
Nakazanie słyszałem, że właśnie chodź do kościoła, bądź dobry, bo kiedyś będziesz miał życie wieczne, a to, co właśnie mówi ksiądz biskup, ja się zastanawiam, czy życie wieczne, czy to kiedyś będzie to życie wieczne, jak to jest z tym?
Też. Też kiedyś będzie, tak, tak.
Ale jak to jest?
Czy nie. Jak to jest? To się wiąże bardzo dobrze z Wigilią Paschalną. Nie? Jak się przygotowuje do chrztu dorosłego człowieka, jest taki dialog. Czego chcesz od Kościoła Bożego? Co byście powiedzieli? Wiary. Wiary. Co daje ci wiara? Życie wieczne. Życie wieczne. Nam się wydaje, że życie wieczne to znaczy życie bez końca, tak? No i wtedy jest kiedyś. Bez końca to znaczy nie tu, tylko w niebie, tak? No. A życie wieczne to jest życie, które człowiek otrzymuje od Boga. Tu nie chodzi o długość życia, tylko jakość życia. Jakość. Jakość. Tym, którzy go przyjęli, dało moc, żeby się stali dziećmi Bożymi. Tak? Czyli mam w sobie życie, które jest Boże. To jest życie wieczne. Teraz oczywiście zaczyna się od chrztu. Od chrztu, który jest też przyjęciem Jezusa Chrystusa we wierze. To mi daje życie wieczne. Ono będzie dopełnione, tak? Ono teraz jest we mnie raz bardziej, raz mniej, raz go w sobie pielęgnuję, innym razem go w sobie zabijam, jakbym mógł. Nie? Natomiast życie wieczne jest rzeczywistością doświadczaną już tutaj. Już tutaj. Co my z tego możemy w konkrecie zrozumieć? No a życie Boga na czym polega? No przecież wiecie. Bóg jest miłością. Doświadczenie miłości, zwłaszcza tej, którą Pismo Święte nazywa agape, czyli takiej miłości, która nie jest w człowieku spontaniczna, nie jest oczywista. Nie? Miłość na przykład do nieprzyjaciela nie jest czymś spontanicznym. Miłość, której wybaczasz 77 razy, nie jest czymś spontanicznym. Taka miłość jest doświadczaniem Boga w sobie. O tym bardzo pięknie napisał Benedykt XVI. Deus Caritas Est. Pamiętacie taką encyklikę napisał Benedykt XVI? Przeczytać, kto chce, to nie jest duży tekst. I Benedykt mówi tak, że on wychodzi od takiego obrazu ze Starego Testamentu, że się Jakubowi śniła drabina łącząca ziemię z niebem. I mówi tak, to jest sen każdego, nie? To jest sen każdego. Znaleźć to miejsce, gdzie się ziemia łączy z niebem. Gdzie człowiek się łączy z Bogiem. Znaleźć to miejsce. Co to jest? To jest doświadczenie miłości. Bo człowiek ma w sobie doświadczenie miłości takiej, która jest naturalna. Tę miłość Grecy nazwali eros. Tak. No nikt nie uczy chłopa, jak się zakochuje w kobicie. Idę, patrzę, jest. Nikt nie uczy dziadka, jak się kocha wnuka. Wystarczy się wnuk urodzi. To już się musi bronić przed dziadkiem. I wnuka też nikt zasadniczo nie uczy, jak się kocha dziadka. Wnuki są zakręcone na punkcie dziadków. Jak nie są, to znaczy, że jest coś nienormalnego. Matki nikt nie uczy kochać jej dziecka. To jest miłość naturalna. Nie? Natomiast, i to jest jasne, ale jest też taki wymiar miłości, który musi ci być dany. Tak? Jedzie Franciszek sobie, spotyka trędowatego. I ma w sobie przynaglenie, że musi do niego podejść i go pocałować. Nie musi. Może się obrócić na pięcie i iść do domu. Nikt nie będzie miał pretensji, nie? Poza nim samym do siebie. Jak tego nie zrobi, będzie wiedział, że stracił jakąś szansę, która mu się raz w życiu trafiła. Doświadczenia miłości, która właśnie nie jest oczywista. Jest darem od Boga. Więc życie wieczne to jest życie, które w nas jest z Boga. Jezus Chrystus objawił imię Boga. Imię Boga objawione przez Jezusa Chrystusa to jest Ojciec. Ojciec, znaczy daje ci życie swoje. Tak jak wyście dali życie swoim dzieciom. No. Te nieporozumienia biorą się stąd, że Żydzi byli o wiele pobożniejsi od nas, biblijni. Nie? I stąd na przykład takie pojęcie Królestwo Boże zostało zamienione na pojęcie Królestwo Niebieskie. Bo Żyd na tyle szanował Boga, że nie wypowiadał słowa Bóg. I zamieniono to słowo Bóg na przykład na niebiosa. Tak? Czasem niech ci niebiosa sprzyjają. No, ale Królestwo Boga stało się wtedy Królestwem Niebieskim. Aha, to znaczy, że to w niebie jest. Czyli nie tu, tylko w niebie. Nie? I zmieniono całą, jedną z najważniejszych myśli Starego Testamentu, że Królestwo Boga jest tu, tu, tu i teraz. Inni mają Faraona, tamci mają króla, a my mamy Boga. Tamci mają kodeks Hammurabiego, a my mamy konstytucję, którą nadał nam Pan Bóg, a ona się nazywa Dekalog. Nie? I tamci mają takiego generała, a my mamy Boga, który nas prowadzi na wojnę, albo nas z niej wyprowadza i chroni przed nią. Nie? Tu i teraz. No, a my to mówimy, a to w niebie będzie. No to już jest posprzątane. Nie chodzi o to, że było w niebie. W niebie będzie, jak tu będzie, to w niebie będzie pełnia tego, co tutaj jest. Nie? W rozmaitym wymiarze, bardziej, mniej, tutaj już przeżywane. To w niebie będzie pełnia. Co jeszcze? Tam. No, śmiało, śmiało.
Księże biskupie, jeżeli jest tak ważna sprawa odnowienia naszego chrztu, jeżeli rzeczywiście autentycznie próbujemy tego doświadczyć, to w takim razie jakby stajemy się, powiedzmy sobie, bliżsi Jezusowi. Albo też powiedzmy sobie na wzór Jego. Ale wtedy pojawia się pytanie, dlaczego mimo wszystko nie jesteśmy mu rzeczywiście bliżsi po tym pragnieniu odnowienia chrztu. Dalej jesteśmy, że tak powiem, mędowaci. Dalej łasimy się do bożka kasy. Dalej kumplujemy ze światem, mimo że po prostu rzeczywiście jakieś pragnienie odnowy chrztu było. Czyli w takim razie co jest? Jeżeli Jezus został przekształcony, uwielbiony, jeżeli wchodzimy na tą ścieżkę i okazuje się, nie bardzo jesteśmy uwielbieni. I w takim razie dlaczego wołamy wciąż przyjdź Duchu Święty i przyjdź aż do znudzenia, zamiast w którymś momencie dziękować za to, że jesteśmy w Duchu Świętym.
Potrzeba jedno i drugie.
Chciałbym wiedzieć więcej, dlaczego jesteśmy tacy właśnie krusi.
No, bo jest w nas podstawowe pęknięcie, które się nazywa grzech pierworodny. I ono ma w nas... To bardzo, bardzo pięknie się pokazuje takim terminem. On niestety dzisiaj przepadł prawie z katechizmu, że w człowieku jest zarzewie grzechu. Dawniej to było katechizmowo. Dzisiaj jakoś nie używa się tego pojęcia. Może dlatego, że kto jeszcze dzisiaj rozumie, co to jest zarzewie? No prawie nikt, z wyjątkiem ministrantów, którzy przygotowują do kadzidła węgielki. No, strażacy to wiedzą za dobrze, ale ministranci przygotowują kadzidło. Mają rozpalony węgiel, który jednak nie jest otwartym ogniem. Ale wystarczy w niego dmuchnąć. To jest to, co w nas jest. I to zarzewie to jest potrójna pożądliwość, czyli chciwość, nieczystość i pycha, mówiąc najprościej. I teraz oczywiście tu jest cała wielka antropologia chrześcijańska. Czy to oznacza, że człowiek nie jest wolny? Nie. Znaczy, to nie zdejmuje z człowieka odpowiedzialności, to nie jest to pęknięcie w człowieku, zarzewie grzechu nie jest aż takie, żeby człowieka czyniło bezwolnym. Natomiast niewątpliwie Chrystus po to umarł, żeby nas uczynić żeby nas wyzwolić ku wolności, tak? Czyli żebym ja mógł z tą potrójną pożądliwością sobie jakoś dzięki Jego łasce radzić, nie? I teraz to oznacza, że we mnie jest miejsce na jedno i na drugie, to znaczy i na wdzięczność za to, że Bóg mi się udziela takiemu, jaki jestem, i na ciągłe wołanie jeszcze, jeszcze, jeszcze. To papież Franciszek ostatnio napisał, że Ducha Świętego można przyjmować w nieskończoność. To nie jest tak, to jest tak jak z piciem wody. No dziś piję, jutro będę pił, pojutrze będę pił, nigdy jej nie wypiję. Nie? Natomiast ona mnie ciągle, ufamy, w większym stopniu nasyca, nasyca i nasyca. Jeszcze jedno i basta. Proboszcz mnie zaszczeli.
Księże biskupie, są takie piękne słowa: szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne wam będzie dane. Chciałbym poprosić o takie naprowadzenie, w którym kierunku trzeba szukać zrozumienia tego.
Królestwo Boże w nas jest. To powiedział Jezus, nie? To jest główne Jego orędzie. Jezus przyszedł, mówi: nawracajcie się, Królestwo Boże jest w zasięgu ręki. I potem mówi: w was jest. I to jest najważniejszy kierunek szukania. Bo my szukamy najczęściej poza nami. Znaczy chcielibyśmy na przykład, żeby Królestwo Boga polegało na tym, że w tej chwili na Ukrainie się uładzi. Tak? Znaczy czołgi wrócą i... Jak to Pan Bóg ma zrobić, co? Nie wiem, zaszczelić Putina, czy... Ale my byśmy chcieli od Boga takich działań, tak? Znaczy, niech pomajsterkuje przy tym wszystkim, przy władzy, przy prawie, przy pieniądzu, przy biznesach, tak? A Pan Bóg działa w człowieku. Znaczy, człowieka porządkuje wewnątrz i ten człowiek uporządkowany zmienia rzeczywistość. Wszystko inne będzie wam przydane. Ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego w sobie. To znaczy poddajcie się działaniu Boga, niech was Bóg porządkuje. Jeszcze, żeby to była dobra nowina dla człowieka, tak? Znaczy, żeby widział w tym szczęście, że to jest to, czego potrzebuje, nie? Co czyni życie sensownym. Że właśnie od Boga wiem, co jest pierwsze, co drugie, co piąte, co dobre, co złe, co sensowne, co bezsensowne. Od kogo mam to wiedzieć? Od Boga. On jest dla mnie królem, tak? I to jest dzieło Ducha Świętego w człowieku. Bo co innego jest mieć przykazania na tablicach, a co innego mieć je w sobie. A to sprawia w człowieku Duch Święty. Duch jest wewnętrznym nauczycielem w człowieku. Nie? I teraz, jak to się dzieje, to się też porządkuje rzeczywistość dookoła. A inaczej się nie porządkuje. Natomiast my niestety mamy taką skłonność, żeby od zewnątrz próbować porządkować człowieka. To jest jak stawianie wozu przed koniem z taką pretensją, że nie jedzie. No nie pojedzie. Błogosławieństwo, resztę se radźcie, tak, Andrzejku? Co?
Ja jeszcze mogę?
Bo tak, jeśli potrafisz w 30 sekund.
Nie potrafię. Nie, bo tak słuchając o tej liturgii trzydniowej, to mi się tak skojarzyło z programem 72 godzin, nie?
A no.
I sobie myślę, że w jakiś sposób to jest to oddanie Bogu czasu po to, aby On przemieniał nas i dawał nam pełne życie, życie w obfitości, życie w zmartwychwstaniu.
I myślę sobie, ja że tylko to jest, wykrzyknik stawiam przy tym, co powiedziałeś.
Że to jest jakiś taki wymiar dodatkowy tego czasu, tak, tego tak, czasu tak, paschalnego, tak, tego tak, czasu tak, oddanego tak. Bogu, oddania Bogu prawa do tego, aby On nas kształtował i przemieniał. Jeszcze strasznie mi piszczy ten mikrofon. Ale jeszcze jedna rzecz mi się skojarzyła w kontekście samej Paschy jako takiej, dlatego że też przestudiowałem ostatnio Haggadę i też uczestniczyłem w celebracji, która była w sobotę. I tam jest taki jeden znak, to jest znak macy. Jest tak naprawdę trzy kawałki tej macy trzymane w takim płótnie lnianym i środkowy kawałek macy jest przełamywany. I część tej macy jest chowana, nazywa się afikomen, tak? Jest chowana po to, by później dzieci jej szukały i dzieci ją odnajdują. I tłumaczenie, wytłumaczenie tego było dla mnie niesamowite, dlatego że rabini na przestrzeni historii w różny sposób próbowali to tłumaczyć. Natomiast wytłumaczenie w ten sposób, że te trzy kawałki macy to trzy osoby boskie, trzy osoby Trójcy Świętej, że w środku to jest osoba Jezusa, która była złamana dla naszego zbawienia, schowana do grobu, a potem wskrzeszona, nie? Wskrzeszona, zmartwychwstanie Jezusa. I później dokonuje się podzielenie tej macy i spożycie jej, po czym następuje spożycie trzeciego kielichu, który jest kielichem zbawienia, nie? I to jest tak naprawdę ten punkt Paschy, w którym Jezus mówi,
no, to tylko jest moje ciało. Wiem. To jest czytanie tego znaku w świetle już Ewangelii, tak. I wiary w Jezusa jakoś. Natomiast wbrew pozorom myślenie czysto żydowskie, wyłącznie żydowskie, też prowadzi w tym kierunku, bo te kawałki macy dzielone, one mają dzisiaj zastąpić baranka. Tak? Znaczy dlatego, że baranki były zabijane w świątyni jerozolimskiej. Nie ma świątyni, nie ma baranka. Teraz maca jest dlatego łamana, że właśnie zastępuje baranka. Myślę, że ten kawałek, o którym mówisz, dzielony, właśnie przypomina ofiarę baranka i też nas prowadzi do Jezusa Chrystusa prosto, nie? W takim nurcie nawet takiego bardzo tradycyjnego, konserwatywnego judaizmu też lądujemy w chrystologii. Choć oczywiście my, bo nie, nie ci, którzy koniecznie przeżywają Paschę po dzień dzisiejszy, nie? Słuchajcie, muszę pójść.
Myślę, że stańmy teraz w takiej dziękczynieniu.
A ja pobłogosławię Was chętnie.
Panie, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za to wszystko, co nam objawiałeś w czasie tego spotkania, w czasie dzisiejszego wieczoru. Prosimy Cię, Panie, aby ten czas, który rozpoczynamy, czas świętego Triduum, Triduum Sacrum, Triduum Paschalnego, był takim czasem, który oddamy Tobie, abyś Ty mógł nas przemieniać i kształtować, abyś Ty mógł dać nam zmartwychwstałe życie w Jezusie.
Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.